Byliśmy czym jesteście, jesteśmy czym wy będziecie. To są teksty, które wiszą na niektórych starych cmentarzach luterańskich i są takim głosem jakby tych ludzi, którzy odeszli. I mówią oni do nas, iż byliśmy tym, czym wy jesteście. Czyli byli kiedyś żywi, a jesteśmy, czym wy będziecie. Skończycie na cmentarzu. I dzisiaj z oczywistych powodów, bo jutro Wszystkich Świętych, a więc dzisiaj trochę o tych cmentarzach. Wielu ludzi wierzących i niewierzących, katolików, protestantów, młodych, starych, już od wczoraj ma wycieczki na cmentarz, sprząta groby, czyści liście, ma różne rozmowy, są ustalenia między małżonkami, to jak pierwszy umrze, to gdzie ma być położony ten drugi. Najgorzej jak są w dwóch różnych miastach, jak ja i Aśka, wtedy jest pytanie. Ustaliliśmy niedawno, że jeżeli ja pierwszy, to we wrześniu i ona pójdzie za mną, a jak ona pierwsza, to we Wrocławiu, no i ja pójdę za nią. No tak, kto kogo wykończy, taką będzie miał karmę. No tak, właśnie, jak to będzie, zobaczymy. No ale różne rozmowy na tych cmentarzach się toczą. Najważniejsze jest jednak to, stwierdzenie dla mnie dosyć istotne, iż na tych cmentarzach są już ci ludzie tam, gdzie my będziemy. Chociaż nie wszyscy tam, po drugiej stronie, znajdziemy się w tym samym miejscu. Co Biblia mówi na temat tego miejsca, gdzie zmierzamy, gdzie będziemy tuż po cmentarzu? W liście do Hebrajczyków, zresztą no w tym fragmencie, którym zaczynaliśmy dzisiejsze nabożeństwo, też jest o tym mowa, ale w liście do Hebrajczyków także w 13 rozdziale, w 14 wersecie możemy przeczytać takie zdanie. Albowiem nie mamy tutaj miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Mowa jest tutaj nie o tym, że nie jesteśmy tutaj i na tym jest nasz koniec. W fragmencie, który czytaliśmy na początku nabożeństwa, jest mowa, iż tu nie jest nasza ojczyzna. To jest jakiś moment w naszym życiu, a zmierzamy gdzieś. I pojawia się takie stwierdzenie, że zmierzamy do miasta Boga, żywego. Dalej w 11 rozdziale, w 10 wersecie też listu do Hebrajczyków, dzisiaj z listu do Hebrajczyków będzie dosyć dużo fragmentów, o Abrahamie, o którym wcześniej czytaliśmy, jest napisane, oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą, czyli autorem, stworzeniem koncepcji zajął się sam Bóg. To jest miasto, do którego zmierzamy. Twórcą koncepcji i wykonawcą jest sam Bóg. Nikt inny, nikt z nas, żaden człowiek, nikt tego nie dokonał. Sam Bóg stworzył miasto. Mowa jest też o twardych, o trwałych fundamentach. To jest miasto silnie osadzone, które trwać będzie wiecznie. Oto przyszłe nasze miejsce. Miasto zbudowane na mocnych fundamentach, które zaplanował i zaprojektował sam Bóg. To miasto to jest to miejsce, w którym po śmierci powinien znaleźć się każdy człowiek. Taki jest plan Boga. Tam powinien zdążać, i drogi do tego miasta powinien szukać. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 22 wersecie pisze jeszcze jedną rzecz. Wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, znowu o tym mieście mowa, do Jeruzalem niebiańskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów i do uroczystego zgromadzenia. Widzimy w tym opisie nie tylko miasto, ale też to, co w tym mieście się dzieje. Są niezliczone rzesze aniołów, ale jest też uroczyste zgromadzenie. O tym zgromadzeniu więcej możemy przeczytać w ostatniej księdze Biblii, w Księdze Objawienia. To Jan, apostoł, Jan Ewangelista, który napisał ostatnią Ewangelię, Ewangelię Jana, dostąpił także zaszczytu zobaczenia fragmentu, małego skrwawka tego, co będzie. Pan Bóg w proroctwie mu uchylił te drzwi. O mieście Boga żywego, zbudowanym na trwałym fundamencie, mieście zaprojektowanym, wykonanym przez Boga, gdzie przebywają rzesze aniołów, gdzie znajduje się uroczyste zgromadzenie tych, którzy tam dotarli. Jan pisze między innymi w siódmym rozdziale od 9 do 17 wersetu i chciałbym, żebyśmy to przeczytali teraz. Ostatnia księga Biblii. Siódmy rozdział od 9 do 17. Posłuchajcie. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokół tronu i starców i czterech postaci, wszyscy upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków, amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci, przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, panie mój, ty wiesz. No bo Jan nie wiedział. A on mi odpowiedział, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i poprowadzi do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Trochę więcej zaczynamy widzieć w tym mieście, do którego zmierzamy. Widzimy tłum wielki z każdego narodu, plemiona, z różnych języków. Tłum wielki, który znajduje się przed tronem Boga. Ten tłum odziany jest w białe szaty. I ten tłum wyznaje i potwierdza, że zbawienie jest tylko u Boga i u baranka. Te białe szaty i baranek, te dwa symbole łączą się w osobie Chrystusa, bo to właśnie w Jego krwi wyprali swoje białe szaty ci, którzy mogli wejść do miasta Boga. To właśnie dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu, przelanej krwi, mogli dostąpić oczyszczenia ze wszystkich grzechów i mogli stanąć przed tronem świętego Boga, którego inaczej nikt nie jest w stanie zobaczyć. Gdyż Bóg jest święty. Ci, którzy tam będą lub już są, będą osłaniani obecnością Boga i będą osłaniani na wieki. A Bóg otrze wszelką łzę. I będzie to miejsce, w którym na wieki człowiek, właściwie jego dusza, będzie przebywać w obliczu Boga. A teraz najważniejsze pytanie. Jak tam trafić? Jak tam trafić? I wróćmy do fragmentu z Hebrajczyków z 12 rozdziału od 22 do 25. Tak. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. I uwaga, i do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, która się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Na początek nieźle rzuca się w oczy ta końcówka. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który teraz do was mówi. I nie chodzi o mnie, tylko tego, który natchnął te księgi, który zbudował to miasto, który przygotował drogę dla każdego z nas. Baczcie, abyście nie odtrącili go. Czytamy też o Bogu w tym fragmencie, który będzie sądził wszystkich ludzi oraz o duchach, o duszach ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Te dusze ludzi sprawiedliwych wejdą do miasta Boga. Wejdą dzięki pośrednikowi. I to jest potwierdzenie. Dobry timing. O tym pośredniku, o Jezusie, czytamy prawie w każdym fragmencie tego dzisiejszego rozważania. Ale też o tym Jezusie jest cała Ewangelia. Posłuchajmy zatem, co On, Jezus, ma nam do powiedzenia na ten temat. Na temat tego pośredniczenia, na temat drogi. Co On ma nam na ten temat do powiedzenia? W Ewangelii Jana, tego samego autora, który napisał Objawienia, w 14 rozdziale, od 1 do 6 wersetu, czytam. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To nie nasza robota wymyśleć tą koncepcję. Zobaczcie, Jezus mówi: ja tam pójdę, wrócę i wezmę was do siebie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ja jestem droga, prawda i żywot. W domu Ojca mego, mówi Jezus, wiele jest mieszkań dla każdego z nas, dla każdego człowieka. Pewnie wiele mieszkań będzie pustych, bo nie każdy wybrał tą drogę. Idę, mówi Jezus, przygotować wam miejsce, stworzyć tą drogę, po której możecie tam trafić, do miasta Boga. I przyjdę po was, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. Na końcu mówi: ja jestem drogą. Ja jestem drogą. Tylko przez Jezusa. Jedyny pośrednik między człowiekiem a Bogiem. Syn Boży. Nie ma nikogo innego. Tylko przeze mnie, mówi Jezus. W innym miejscu Ewangelii, w Jana 3:3, czytamy o rozmowie z Nikodemem, rozmowie, która zmieniła życie wielu z nas na tej sali. Jezus w tej rozmowie daje klucz do drogi, którą należy iść. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, pamiętacie? Nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Apostoł Paweł w liście do Rzymian dodaje ważną wskazówkę w 10 rozdziale, 9 wersecie. Jeśli słowami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Oto prosta sprawa. Na pozór prosta i banalna. Przyznać się, że Jezus jest Panem naszego życia, wyznać to swoimi słowami i tyle. Wydawałoby się, że proste. Wielu z nas już to zrobiło i wiemy, że to wcale nie jest takie proste. Powiedzieć to, wyznać to, to jest raz, ale kroczyć tą drogą i utrzymać się na tej drodze, to wcale nie jest takie proste. Żyć według tych słów: Jezu, jesteś moim Panem, jesteś Panem mojego życia, Tobie to wszystko oddaję, to nie jest proste życie. Gdyby to było proste, Jezus nie powiedziałby powyższych słów odnośnie wąskiej i szerokiej drogi i bram dostępu do nieba. W Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, posłuchajcie, co powiedział. XIII rozdział 22 do 28 będziemy czytać z Ewangelii Łukasza. I rzekł do Jezusa ktoś, Panie, gdy obchodził wioski. I rzekł do niego: Panie, tylko niewielu będzie zbawionych. Tylko niewielu będzie zbawionych? I tam jest znak zapytania. On zaś rzekł do niego: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, no przecież jedliśmy z Tobą i piliśmy przed Tobą tam, gdzie Ty nauczałeś, byliśmy koło Ciebie, słuchaliśmy tego, co mówisz. Byliśmy tam na tych ulicach, gdzie nauczałeś. A On odpowie Wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa wiele, to o czym czytaliśmy, wiele narodów przyjdzie i zasiądą w Królestwie Bożym. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czytamy w tym fragmencie o drodze, właściwie o dwóch drogach. Jezus w tej rozmowie daje klucz do drogi, którą należy iść. No, przepraszam, to już tu. Pierwsza droga. Przestronna, wygodna, z wielką, szeroką bramą, po której się wygodnie idzie, a przez bramę się nie otrzesz i nie pobrudzisz. Po tej drodze będziesz szedł miło i będziesz żył dostatnio i będziesz sam sobie król, jak to się mówi, sterem, okrętem i żeglarzem. A Jezus mówi, ale droga ta wiedzie na zatracenie. Na tej drodze będziesz sam sobie decydował, co chcesz robić, jak chcesz żyć, gdzie chcesz mieszkać, co chcesz kupować. Na tej drodze wszystko będziesz decydował sam. I nikt nie będzie ci mówił, co ty masz robić. Ani jak myśleć, ani jakie wartości wyznawać. Nawet możesz chodzić do kościoła, nawet możesz słuchać kazań, możesz nawet czytać Biblię z różnymi ludźmi. Nawet możesz słyszeć, znać i wierzyć, że Jezus istnieje i Bóg istnieje. I tak ci to nic nie pomoże. I tak na końcu, w bramie, zaraz za cmentarzem, usłyszysz, nie znam cię. Nie ta droga. Nie poszedłeś tą drogą i nie w tą bramę wchodzisz. Już jest pozamiatane. Odstąp ode mnie, bo czyniłeś nieprawość. Jest też druga droga. Wąska, ciasna. Często się na niej ludzie przewracają, trzeba wstawać, można się pobrudzić. Trzeba karmić bezdomnych, być z tymi, którzy płaczą, nikt tego nie lubi. Pomagać słabym, a ja bym chciał być ze zwycięzcami, tam jest lepiej. Gadać o triumfach tylko, tam jest super. A tu jest, śmierdzi czasami, niewygodnie jest. Ale ta droga prowadzi do miasta Boga. I za cmentarzem spotkacie się z Bogiem. Na tej drodze obowiązują Boże zasady. Nie twoje i nie moje. Na tej drodze puszczasz kierownicę tego swojego życia i bo w końcu powiedziałeś, Panie Boże, Ty prowadź to moje życie, bo ja nie umiem. Bo nie umiem, bo prowadziłem je wiele lat. Wiecie, jakie było wasze życie. I moje. to trzeba zrobić, żeby na tej drodze się dostać, puścić tą kierownicę. Nawet jeżeli już jesteśmy po narodzeniu na nowo i tak czasami tą kierownicę łapiemy, prawda? I znowu ktoś nam daje po łapach i mówi, posłuchaj, co ci Bóg ma do powiedzenia, człowieku, a nie sam kombinuj. Zamiast się szamotać i motać, usiądź, posłuchaj. Posłuchaj Boga, porozmawiaj z Nim trochę. On ci powie, co ty masz robić. On ci powie, jakie wartości w życiu wyznawać. On ci powie, jak masz się zachowywać w pracy, jak masz prowadzić swoją firmę. On ci powie, jak masz się zachować na uczelni. Jakim masz być mężem, żoną, ojcem, dziadkiem, synem, córką. To jest Jego droga i tam są Jego drogowskazy. To jest też droga, na której są najważniejsze dwa drogowskazy. Każdy z nas je zna. Kochaj Pana Boga swego. Z całej duszy, z całej sił, z całej myśli swojej. A bliźniego swego jak siebie samego. Na tym opiera się cały zakon, cała nauka i wszyscy prorocy o tym mówili. Cała ich nauka na tym tylko była zbudowana. I na tej drodze to są zasady, którymi masz żyć, się kierować. Kochaj Pana Boga ze wszystkich swoich sił. Znaczy to myśl o Nim, o Jego dobru, o Jego zasadach, o Jego wartościach, o tym, co On chce w twoim życiu zrobić każdego dnia. Patrz też na ludzi wokoło ciebie. Bądź z płaczącymi. Bądź z utrapionymi. Podnoś tych, którzy upadli. Takie są zasady na drodze, która prowadzi do Boga. Wracając do tematu cmentarza i powoli już finiszując. Skoro spotykamy się w kościele, tak jak tutaj, i mówiliśmy, że na samym początku dzisiejszego nabożeństwa, że jesteśmy wierzący, znaczy wierzymy, że tu jakby jest Bóg, bo inaczej po co tu siedzieć, nie? To wierzymy, że na cmentarzu nasza droga się nie kończy. Że cmentarz jest tylko przejściem na drugą stronę. Śmierć i cmentarz będą punktem, po przekroczeniu którego nastąpi weryfikacja. Weryfikacja drogi, którą kroczyłeś w życiu i którą wybrałeś świadomie. A zweryfikuje cię ta brama, bo tu się idzie fajnie, fajnie i nagle widzisz, że kurczę, ta brama nie prowadzi do miasta Boga. Dla tych z nas, którzy mamy za sobą narodzenie na nowo i podjęliśmy już tą decyzję, by iść tą wąską drogą i spotkać kiedyś Boga w ciasnej bramie, śmierć i późniejszy cmentarz zaraz za chwileczkę będą punktem, po którym czeka nas nagroda. I duchowa wieczność w mieście Boga. Ale musimy wytrwać. Musimy pilnować Bożego kierunku. Uczyć się żyć każdego dnia według Jego zasad. Dla tych z nas, którzy jeszcze tej decyzji nie podjęli, po której drodze kroczyć, wąskiej, trudnej, czy wygodnej, szerokiej, ta wizyta na cmentarzu niech będzie miejscem refleksji. I życie się kiedyś kończy. I jakkolwiek będziesz zaklinał rzeczywistość, kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem. I co mu wtedy powiesz? A co najważniejsze, co od Niego usłyszysz? a możesz usłyszeć: jesteś mój, zapraszam cię. Ale też możesz usłyszeć: nie znam cię. Bo Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. I nie zobaczysz miasta Boga przez całą twoją wieczność. Dlatego tak ważne, póki trwa dziś, aby o to walczyć, aby powierzać swoje życie Bogu i nie polegać na swoim rozumie. Tak ważne jest wkroczyć i odważnie kroczyć wąską ścieżką, byśmy wszyscy, ty i ja, kiedyś spotkali się w ciasnej bramie z Bogiem, który zaprosi nas do swojego miasta na wieczność. Amen.